Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Moim gościem jest były prezydent Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski. Dobry wieczór, panie prezydencie.
Dobry wieczór, witam pana i witam państwa.
Panie prezydencie, dziennikarze, współczesne media mają taką tendencję do tego, żeby absolutnie wszystko rozmuchiwać i nazywać wydarzeniami o charakterze historycznym, niezwykłym, doniosłym i po 12 godzinach jest coś zupełnie nowego, historycznego. Ale chyba jest tak, że to, co wydarzyło się w tym tygodniu, czyli wizyta prezydenta Zełenskiego w Waszyngtonie i to, co wydarzyło się w tym roku w relacjach pomiędzy Polską a Ukrainą, ma historyczny i przełomowy charakter.
Tu się chętnie zgodzę z panem, dlatego że jeśli się uzna, a ja uznaję od zawsze, że relacje polsko-ukraińskie oraz niezależność, niepodległość Ukrainy warunkują w ogóle pokój w tej części Europy, a są dla Polski jednym z bardzo istotnych filarów naszego bezpieczeństwa.
A Ukraińcom udało się tą niepodległość już obronić?
Nie, jeszcze nie.
Nie wierzy pan w zwycięstwo? Czy nie ma pan pewności zwycięstwa?
Oni dzielnie bronią, ale jeszcze bronią i to jeszcze nie jest wszystko, nie zostało powiedziane. Działania wojenne na wielką skalę trwają. Ukraina uzyskała wsparcie praktycznie całego świata zachodniego, a szczególnie Stanów Zjednoczonych, uzyskała także coś, co jest...
As it takes będą wspierały Stany Zjednoczone, Ukrainę, powiedział prezydent Biden. Wierzy pan w to? Czy to będzie as long as Democrats
pan,
govern?
Ja myślę, tak, że prezydent Biden mówi przede wszystkim za siebie. To znaczy, póki on jest prezydentem w Stanach Zjednoczonych, to chyba można być spokojnym co do tego, że lider świata zachodniego nie zostawi Ukrainy samej sobie w obliczu zagrożenia rosyjskiego. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby tym liderem dzisiaj był Trump.
Przehandlowałby Ukrainę?
Według mnie tak. Według mnie tak. O tym świadczą jego, powiedziałbym, takie zapatrzenie w Putina swego czasu oraz, powiedziałbym, takie bardziej handlowe, a nie ideowe podejście do polityki.
Prawdopodobnie Trump nie zostanie kolejnym prezydentem, bo przegrał też wewnątrz republikańsko tymi midtermami, które były ostatnio. No ale czy nawet Ron DeSantis albo inni ci nowi republikanie nie będą chcieli dealu z Putinem? Nie boi się pan tego?
Wydaje mi się, że jednym z sukcesów wizyty prezydenta Ukrainy w Waszyngtonie było to, że on przyjechał do narodu ukraińskiego, nie tylko do prezydenta.
Do amerykańskiego.
Do kongresu, przyjechał do kongresu i podkreślał to, że kieruje swoje słowa do całej sceny politycznej, do obu partii. I według mnie osiągnął efekt w postaci taki uwrażliwienia republikanów także na to, co się dzieje w relacjach rosyjsko-ukraińskich i według mnie można być, jeśli nie w 100% pewnym, to no, mieć daleko idącą, optymistyczną wizję, że Stany Zjednoczone jako całość, jako i republikanie i demokraci będą wspierali Ukrainę.
Panie prezydencie, bo to z punktu widzenia Amerykanów jest świetna inwestycja. Dzisiaj widziałem dane, z których wynika, że za niecałe 6% amerykańskiego budżetu, tyle kosztowała pomoc wojskowa dla Ukrainy, udało się w zasadzie zlikwidować połowę rosyjskiego konwencjonalnego potencjału. To jest świetna inwestycja.
Nie wiem, czy to jest inwestycja, ale to jest na pewno dobry biznes. To znaczy za relatywnie nie takie wielkie pieniądze, aczkolwiek wie pan, 6% budżetu amerykańskiego to są gigantyczne
Piechotą
pieniądze.
Nie chodzi.
To są gigantyczne pieniądze. Można oczywiście sobie tak to postawić, zresztą Zełenski tak postawił. Mówi, to nie jest jałmużna, to nie jest charytatywne działanie. Te pieniądze i ten sprzęt, który dajecie Ukrainie, tylko to jest inwestycja w przyszłość. Tak, to jest inwestycja w przyszłość, której się z jednej strony jawi skutki jednak zastępczej wojny, którą toczy świat zachodni rękoma ukraińskimi, ale w coraz większym stopniu sprzętem zachodnim z Rosją. To jest perspektywa utrącenia aspiracji rosyjskich na przyszłość do narzucania swojej woli tej części Europy. To jest w końcu na pewno inwestycja w relacje amerykańsko-ukraińskie. Wizyta prezydenta Zełenskiego, jej przebieg, krótkotrwałość, ale jednak te treści, które były ujawnione, one świadczą o tym, że Ukraina całkiem świadomie chce nie tylko uznać Stany Zjednoczone za lidera świata zachodniego, ale niewątpliwie chce być jakby w tym rydwanie amerykańskim, który dzisiaj decyduje o bezpieczeństwie całego świata zachodniego.
Panie prezydencie, dowódcy armii ukraińskiej w wywiadzie, którego udzielili tygodnikowi The Economist, bardzo wyraźnie mówią, że nieprawdą jest wiara w to, że Rosjanom nie udała się mobilizacja. Oni bardzo wyraźnie wskazują na to, że realne jest zagrożenie kolejnym uderzeniem, że nie należy lekceważyć armii rosyjskiej. Będzie kolejna ofensywa na
bardzo,
Kijów.
Bardzo mnie to cieszy, że tego rodzaju tony zaczynają się pojawiać w wypowiedziach oficjalnych czynników ukraińskich, bo to jest złudna nadzieja, której uległa ogromnej mierze także polska opinia publiczna, polscy dziennikarze, polska scena polityczna, takiego kura optymistycznego widzenia tego, co tam się dzieje na Ukrainie, a Ukraina jest w dalszym ciągu w dramatyczny sposób zagrożona. No bo ta mobilizacja nie tylko się udała, ale ona oznacza, że armia rosyjska jest o wiele liczniejsza. Jeszcze zapowiedział Szojgu, zdaje się, kolejne 300 tysięcy. Oni mają gigantyczne zasoby ludzkie. Pytanie, czy mają tak samo zasoby sprzętowe. Wydaje mi się, że w mniejszym stopniu, ale jednak je zdobywają w Iranie, w Korei Północnej, gdzie indziej. Mają ogromne możliwości produkcyjne. I ja to już mówiłem od wielu miesięcy. Na wiosnę, a być może nawet szybciej. Rosjanie wystawią nową armię. Ta nowa armia będzie polegała na tym, że to jest jednak będzie armia budowana po wyciągnięciu wniosków przez dowództwo rosyjskie z porażek na Ukrainie. Będzie stara pod pewnym względem. Jeśli chodzi o mentalność, wie pan, dowódców i podoficerów i tak dalej. Tego się nie da tak łatwo wykleić.
To co mają zrobić Ukraińcy? No bo nadzieja na zwycięstwo i to oni sami przyznają jest tylko nadzieją. Trudno będzie o to zwycięstwo. A jeżeli zdecydują się na tą pauzę, na to porozumienie, to Rosjanie prawdopodobnie wykorzystają ją tylko do tego, żeby jeszcze szybciej odbudować armię i znowu uderzyć. Dla Putina Kijów jest najważniejszy.
Wie pan, oczywiście taka zamrożenie konfliktu, które być może Putin kalkuluje, czyli nie rozstrzygnięcie kwestii w wymiarze politycznym do końca, tylko zaniechanie działań wojennych na jakiś czas, to jest najgorszy dla Ukrainy scenariusz. To jest najgorszy zresztą także scenariusz gospodarczy, nie tylko polityczny i militarny. Gospodarczo to jest katastrofa dla Ukrainy. Są takie badania, czytałem niedawno opracowanie Stefana Kawalca, bardzo ciekawe, o tym, ile Ukraina straci z produktu krajowego brutto w zależności od scenariuszy wojennych. Najgorszym scenariuszem jest właśnie zamrożenie konfliktu.
Co więc Ukraina powinna zrobić? Odpowiedź na to pytanie już poza radiem RMF FM, ale w radiu internetowym RMF 24 na naszych mediach społecznościowych. Zapraszam państwa bardzo serdecznie. Prezydent Bronisław Komorowski jest w naszym studiu. Powiedział pan ale. No to co Ukraina powinna robić?
Chciałbym zwrócić uwagę na to, co powiedział prezydent Biden, odpowiadając Zeleńskiemu, już nie pamiętam, czy w swoim wystąpieniu chyba na konferencji prasowej, i co potem powtórzył jeszcze raz sekretarz stanu Blinken już po wizycie Zeleńskiego. Obaj mówili bardzo mocno. Biden powiedział, Ukraina może wygrywa wojnę na polu bitwy, ale może ją także wygrać przy stole negocjacyjnym. I Blinken to samo powtórzył. Co to znaczy? To znaczy, że Stany Zjednoczone chcą zwycięstwa Ukrainy, ale widzą w dalszej perspektywie nieodzowność, nieuchronność jakichś negocjacji, byle były to negocjacje wynikające z przekonania Ukrainy. Oni tego będą chcieli.
A Zełenski powinien rozmawiać z Putinem, jeżeli będzie taka okazja?
Wie pan, tu w radio kiedyś mnie zaatakowały. Po mojej wypowiedzi, że tak, zaatakowały wszystkie jastrzębie w polskiej polityce, które się rzuciły, że nie wolno mówić, że się w ogóle będzie rozmawiała z Rosją putinowską. A ja mówiłem tyle, że trzeba zachować gotowość do rozmowy. Nie znaczy rozmawiać dzisiaj. Trzeba wybrać taki moment, kiedy, kiedy jest się na wierzchu, kiedy Rosjanie przegrywają i kiedy można rozpoczynać rozmowy na jak najkorzystniejszej płaszczyźnie. Ale to jest do oceny Ukrainy. I tak świat zachodni i Biden to powiedzieli. To wy ocenicie. ale musicie być świadomi ryzyka. Panie według mnie to ryzykiem to jest właśnie ta szykowana ofensywa rosyjska na Ukrainie.
Panie prezydencie, ale głównym wyzwaniem dla amerykańskiej polityki są Chiny. Europa ma swoje wyzwania gospodarcze. Dla Rosji Ukraina zawsze będzie celem numer jeden. To mówi wyraźnie Władimir Putin. Wyobraża pan sobie trwały pokój, w którym elity rosyjskie zaakceptują niepodległą, niezależną Ukrainę?
Wie pan, elity rosyjskie nie akceptowały polskiego członkostwa w NATO. Nie akceptowały potem członkostwa krajów nadbałtyckich, Litwy, Łotwy, Estonii. Mówi, to koniec, nie ma mowy. Ja miałem licznych przyjaciół, bo wydawałem w podziemiu takie pismo jeszcze w czasach komunistycznych, ABC, poświęcone rejonowi, tej właśnie między Morzem Czarnym, Bałtyckim, tak, Czarnym, no tak. I ja miałem przyjaciół rosyjskich. Pamiętam, wszyscy najszczersi demokraci rosyjscy. Był taki premier Gajdar.
Tak,
myśmy
Igor
z nim mieli kontakt i wcześniej. On przyjechał i mówi, słuchaj, dobrze, że idziecie do tej Unii Europejskiej, to w porządku, ale do NATO nie ma mowy. Tego nigdy żadna Rosja nie zaakceptuje. Nawet ja, mówi ten demokrata rosyjski. No ale się musieli z tym pogodzić. Potem to samo mówili o Litwie, Łotwie, Estonii. Musieli się pogodzić. I według mnie tą samą drogą musi iść Ukraina, a my razem z Ukrainą. Nie chcą, ale będą się musieli pogodzić.
Panie prezydencie, czy dobrze, że tak szybko i intensywnie się zbroimy teraz? Uważa pan, że to są sensowne zakupy, te w Korei,
a to są dwa różne pytania, bo pierwsze jest pytanie o to, czy dobrze, że się zbroimy? Odpowiadam tak. A czy wydajemy pieniądze racjonalnie? Odpowiadam, wydaje mi się, że nie.
Dlaczego?
Z różnych powodów. Po pierwsze, gdyby część tych zakupów była realizowana 5 lat temu, a tak miało być, na przykład budowa systemu obrony przeciwrakietowej. Jeszcze ja ogłaszałem decyzję o zakupie patriotów w Stanach Zjednoczonych, śmigłowców we Francji i tak dalej. Gdyby te zakupy były wtedy zrealizowane, byłyby w liczącej się części tańsze. No bo teraz wszyscy chcą się zbroić, wszystko jest droższe. To po pierwsze. Po drugie, można by wtedy więcej wynegocjować, jeśli chodzi o polski przemysł zbrojeniowy. Tak zwany offset, on miał być gwarancją. To było osiągnięcie rządu Jerzego Buzka, gdzie byłem ministrem obrony. To była wielka rzecz, że jak kupujemy za granicą uzbrojenie, a kupujemy w tej chwili za nieprawdopodobne pieniądze, no to jednocześnie ci, którzy nam sprzedają, muszą inwestować w polski przemysł zbrojeniowy na różnych zasadach. Trzeci powód, dla którego uważam, że te pieniądze nie są racjonalnie wydawane, to jest to, że wie pan, wszyscy na świecie, w Europie, a szczególnie ale w ogóle w świecie zachodnim się zbroją. Tylko wydają swoje własne pieniądze, te, które mają realnie. A Polska się zadłuża. Polska się zadłuża na gigantyczną skalę. I na dodatek nie wiemy na jaką, bo przecież to, co się wydarzyło, no że rząd może wydawać miliardy z tytułu zbrojeń, nie pytając parlamentu o zgodę, nie dyskutując tego w parlamencie. W Stanach Zjednoczonych gdyby tam każdego dolara na amunicję, prawie że o tym decyduje kongres. Wszyscy o tym wiedzą. I co, Stanom Zjednoczonym to szkodziło w czymkolwiek? Odwrotnie, są potęgą. No, dlaczego ukrywać przed opinią publiczną skalę wydatków, ale wszystkim, gdzie te pieniądze idą?
W naszym przypadku logika, która stała za tym, że te pieniądze zostały wyjęte, pieniądze z Funduszu Zbrojeń zostały wyjęte z logiki finansów publicznych, było to, że gdyby tam się znalazły, to wtedy byśmy dmuchnęli sobie do takiego poziomu i deficyt, i dług publiczny, żebyśmy łamali.
No przecież i tak wszyscy o tym wiedzą.
Wszyscy o tym wiedzą, no i dlatego rentowności tych obligacji
to była propaganda pisowska, tego gadanie takie, wie pan. No, ale chodziło strony, o to, żeby nikt nie zaglądał, jak te pieniądze wydają.
No, ale panie prezydencie, jest takie przekonanie, że musimy bardzo szybko kupić teraz sprzęt, dlatego że grozi nam potencjalnie wojna.
Czy pan sobie wyobraża, że Rosja, która przegrywa z Ukrainą, wypowie wojnę za rok Polsce? Bo ja sobie tego nie wyobrażam. Większość tych zakupów dzisiaj dokonywanych dadzą efekt pozytywny dopiero za parę lat. Miejmy świadomość tego, że pół roku może zwłoki w niektórych przypadkach niczego by nie zmieniało.
Panie prezydencie...
Szczególnie wtedy, jeżeli się powie, no to trzeba było to kupić 5 lat temu.
Koreańskie czołgi i te koreańskie samoloty mogą też posłużyć do tego, żeby część tego sprzętu, który jest u nas, przekazać dalej Ukrainie. Dzisiaj Bułgaria też ogłasza, że będzie część swojego sprzętu przekazywała Ukraińcom.
Czołgów już raczej nie mamy do przekazania.
A twarde?
Wedle mojej wiedzy. No tak, ja jestem, uważam, że Polska powinna rozpocząć ponowne starania o to, aby móc w zgodzie z logiką działania NATO przekazać na przykład te MiG-29, jeżeli one już nie są przekazane w częściach.
Olbrzymim problemem ukraińskiej armii jest to i krajów NATO jest to, że zbyt wolno produkujemy amunicję. Czy to jest do nadrobienia?
To jest od lat ten sam problem, wie pan. Ja kiedyś pamiętam, no już nie mogę mówić o szczegółach, ale pamiętam, z dumą mówiliśmy o tym, że daliśmy Ukraińcom te rakiety Piorun. To tak. Jest kolejna wersja Groma. I dobrze, tylko aż wstyd mówić, jakie to były ilości. Aż wstyd mówić, że jaka to była część polskich zdolności produkcyjnych.
Problem dotyczy całego NATO.
Całego NATO w takim samym stopniu. Nie, absolutnie się z tym nie zgadzam.
Czy NATO jest gotowe do potencjalnej wojny z Rosją?
Problem polega na tym, że i inne kraje także zaspały. Mimo ostrzeżenia, jakim była wojna rosyjsko-ukraińska w 2014 roku.
Panie prezydencie, to ostatnie pytanie takie
ale
dookoła
nie cieszmy
wojenne.
Ale się z tego, że inni są gorsi od nas, bo nie są gorsi.
Ostatnie pytanie dookoła wojenne. Czy uważa pan, że należy w Polsce przywrócić zasadniczą służbę wojskową?
Wie pan, niech pan zobaczy, co się działo w internecie, jak ogłosił rząd, że 200 tysięcy ludzi weźmie w kamasze na ćwiczenia. No przecież ci sami młodzi ludzie w Polsce bryknęli od razu. Powiedzieli, że mają absolutnie tego, na to się nie zgadzają.
No, ale ogromna tych ochotników większość. Do tej dobrowolnej służby wojskowej Polska, jest za mało.
Ale no dobrze, no, to jest tylko pytanie, dlaczego rząd zapowiedział, że utworzy dwie nowe dywizje, nie mając źródeł rekruta, żołnierzy, no. To jest propaganda.
No to gdyby pan mógł...
To bym, pierwsze nie ogłaszałbym, że uruchomię, że zwiększę siły zbrojne do 300-350 tysięcy, jeśli bym nie miał pewności, że to jest do zrobienia. To po pierwsze. Po drugie...
Ale myśli pan, że należy przywrócić pobór w obecnej sytuacji?
Ten pobór jest.
Został tylko zawieszony.
Ja nie słyszałem, że pan minister Błaszczak, że chce brać, że zamierza brać...
Ale ja pana pytam, czy pana...
Ale ja już jestem byłym ministrem obrony narodowej, więc zostawiam tą przyjemność obecnej władzy, wiem, że to jest strasznie nieprzyjemne z punktu widzenia wyborczego. Więc ja wie pan...
Ale z punktu widzenia logiki systemowej?
Ale już na poważnie, bez uchylania się odpowiedzi, powiem tak. Ja bym na miejscu pana Błaszczaka postawił jednak na bardzo logicznie uzasadnioną potrzebę ćwiczeń rezerwistów. Bo to, co jest problemem Polski i wielu, głównie Polski, mówmy o Polsce, to nie jest mała liczebność sił zbrojnych w warunkach pokoju, tylko jest problem z niemożliwością zmobilizowania dużej ilości nowych jednostek w wyniku mobilizacji na wypadek wojenny. No to kiedyś, ja już nie wiem, jak w tej chwili się mówi w NATO, ale kiedyś było, powiedzmy, w 1939 roku uważało się, że trzeba zwiększyć o 100% liczebność sił zbrojnych, gdyby wybuchła wojna. Polska nie była w stanie tego osiągnąć wtedy. Obawiam się, że dzisiaj również nie jest w stanie osiągnąć.
Panie prezydencie, to teraz przejdźmy do krajowej polityki.
Jeśli mogę, powiem tak, wie pan, są dziesiątki rozwiązań, które niekoniecznie muszą oznaczać od razu pobór przymusowy młodych ludzi. To jest na przykład wdrożenie do systemu wojennego, przygotowanie na przykład Straży Granicznej. To są 3 brygady gotowe, które trzeba wyszkolić, także w celach wojskowych, uzbroić inaczej i włączyć w system. Niekoniecznie trzeba brać
Ja nie wiem, czy jak ktoś idzie do Straży Granicznej, to on zakładał, że może momencie... No,
na pewno nie, na pewno nie. To też nieprzyjemne decyzje. Oczywiście, wie pan, ale ja byłem wiceministrem obrony narodowej i ministrem był pobór powszechny z przymusu. Wie pan, nie życzę nikomu, tak powiem, stawania w obliczu problemów życiowych młodych ludzi, no, którzy
ale będą wzięci. Tą wojnę na wschodzie toczą poborowi z jednej i z drugiej strony. Dużo ochotników, ale toczą ją też poborowi.
Ale tam jest wojna, więc dlatego mówiłem o szkoleniu rezerw na potrzeby wojny.
Ale Ukraińcy tak się dobrze bronią, dlatego że szkolili...
Od 14 roku.
Od 14 roku szkolili żołnierzy. Panie prezydencie, krajowa polityka. Z jednego z ostatnich sondaży wynika, że Polacy chcą jednej... Opozycyjni wyborcy chcą jednej listy opozycyjnej. Uważa pan, że to jest dobry pomysł? Zmieści się konserwatysta z lewicą?
Ja na to patrzę...
Albo z tą nową platformą?
Nie, no ludzie po stronie opozycyjnej, wyborcy, chcą jedności, bo chcą większej skuteczności. Natomiast to jest pytanie jedno, na odpowiedź na to, co ludzie chcą. Tak, chcą. Pytanie, co będzie skuteczniejsze, to jest inny problem. Ja pamiętam badania też chyba Kantaru na potrzeby Gazety Wyborczej robione, gdzie bardziej skuteczne z punktu widzenia odsunięcia PiS-u od władzy były dwie listy na przykład, prawda? Więc to nie wiadomo. Jedno jest pewne, że jakaś doza jedności ludziom jest potrzebna. Tą ważną dozą jedności, na którą oczekują wyborcy opozycyjni, to jest przede wszystkim Senat. I to można im dać w 100%, łatwo. To jest do zrobienia absolutnie. Drugim elementem jedności, na który ludzie będą dobrze reagowali, to jest w moim przekonaniu takie wspólne minimum programowe opozycji. Po wyłączeniu tych kwestii, które dzielą, na przykład stosunek do integracji europejskiej, stosunek do demokracji, do praworządności i tak dalej, można by zbudować wspólnotę programową.
A czy opozycja w ramach tego stosunku też do wspólnoty europejskiej powinna pomóc rządowi, PiS-owi, nie Zjednoczonej Prawicy, tylko PiS-owi, który ma sam problem z brykającą Solidarną Polską, w przepchnięciu tych przepisów, które by pozwoliły na zakończenie konfliktu
Zależy
z komisją?
Jakich przepisów. Jeżeli by to były przepisy zgodne z poglądami opozycji, na przykład z mojego punktu widzenia, to jest potrzeba także jednak wyprostowania kwestii Krajowej Rady Sądowniczej,
wyprostowania
tej kwestii, nieszczęścia.
To znaczy, że to powinna znaczy, być że wybierana przez sędziów.
Oczywiście,
musi
być,
tylko.
Powinna podlegać weryfikacji ci sędziowie, powinni podlegać i nie można się zatrzymać tylko na tym, że nie można zmuszać sędziów, żeby sądzili razem z innym sędzią, którego oni za sędzię nie uważają. To za mało. To wystarczyłoby.
Czyli źródłem problemu jest ciągle KRS.
Oczywiście.
Ale tego w zasadzie to nie jest tknięte w żaden sposób.
No bo wszyscy się tego boją. Ale pan prezydent już zażądał, żeby w ogóle te kwestie Krajowej Rady Sądownictwa wyjąć z ustawy. Wyszedł naprzeciwko Ziobry przecież. Oczekiwań Ziobry. No to opozycja jak na to powinna zareagować? Jeszcze bardziej się upomnieć w kwestiach KRS-u.
A jaki powinien
i
być?
I poprzeć rozwiązania, które by dawały Polsce pieniądze z Unii Europejskiej, ale jednocześnie, który ogromnej części Polaków dałoby poczucie, że żyją w państwie praworządnym. Czyli konieczność wyczyszczenia wymiaru sprawiedliwości z tych złogów pisowsko-ziobrowych.
A czy to oznacza, że trzeba będzie przeprowadzić weryfikację tych sędziów, którzy zostali powołani przez KRS?
W moim przekonaniu tak.
Ponowne przejście przez proces. Tak. Ale prezydent Duda wskazuje na to, że jednak akt powołania jest z jego punktu widzenia
konstytutywny. No bo pan prezydent Duda jest współodpowiedzialny za ten pasztet, w którym się znaleźliśmy, no. No przecież gdyby nie jego decyzje i poparcie dla pomysłów pana Ziobro, to byśmy te pieniądze z Unii Europejskiej już mieli parę razy.
A powinien stanąć przed Trybunałem Stanu?
Ja, wie pan, ja nie jestem człowiekiem myśliwym, więc ja nie będę się w tej kwestii wypowiadał, ale niewątpliwie to było działanie według mnie bardzo szkodliwe z punktu widzenia Polski.
Panie prezydencie, musimy kończyć. To w zasadzie przedświątecznie, bo to jest ostatnia rozmowa. Wszystko gotowe jest już na Wigilię, panie prezydencie?
Jeszcze wracam i coś tam będę jeszcze musiał robić.
Będzie pan lepił jeszcze jakieś pierogi?
Nie wiem, co tam, jakie zlecenia przyjdą z góry. Ale chcę powiedzieć, że chciałem też państwu i rozgłośni, i panu, i słuchaczom, ich rodzinom złożyć najlepsze życzenia, żeby mimo wszystko, może bez polityki, te parę dni przeżyło w pokoju, ale jednak myśląc, troską o Polsce, ale niekoniecznie się kłócąc.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego państwu życzymy i też smacznego przy okazji, tak, tylko nie za dużo.
Nie za dużo.
Dziękujemy bardzo. Do widzenia, do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego.